Jakiś czas temu, to było gdzieś 2 miesiące bodajże temu, zastanawialiśmy się nad takim jednym dniem z życia Pana Jezusa. Powiedzieliśmy sobie, że 1/3 Ewangelii to opis ostatniego tygodnia życia Pana Jezusa. Więc jest to temat bardzo ważny. I myśmy zastanawiali się tylko nad jednym dniem, jak Pan Jezus wjeżdżał do Jerozolimy. Przypominając sobie to wydarzenie, możemy powiedzieć, że to było wielkie wydarzenie. I Pan Jezus powiedział, że gdyby wtedy ludzie nie reagowali tak, jak reagowali, to kamienie by zaczęły krzyczeć. Natura martwa zaczęłaby wielbić Boga, bo tak wielkie to było wydarzenie. Miasto było poruszone, poruszone do głębi. Pan Jezus zatroszczył się o każdy szczegół w tym momencie, jak wjeżdżał do tego miasta, swojego ukochanego miasta. Wiemy o tym, że zapłakał też. A dzisiaj chcielibyśmy popatrzeć na drugi dzień tego wydarzenia. Ostatni tydzień, do którego również zmierzamy. Za jakiś miesiąc będziemy również wspominali te wydarzenia sprzed 2000 lat. I przeczytamy może z Ewangelii Mateusza. Ewangelia Mateusza, rozdział 21, od wiersza 12. I wszedł Jezus do świątyni i wyrzucił wszystkich, którzy sprzedawali i kupowali w świątyni, a stoły wekslarzy i stragany handlarzy gołębiami powywracał. I rzekł im napisano, dom mój będzie nazwany domem modlitwy, a wy uczyniliście z niego jaskinię zbójców. I przystąpili do niego ślepi i chromi w świątyni, a on ich uzdrowił. Arcykapłani zaś i uczeni w piśmie, widząc cuda, które czynił i dzieci, które wołały w świątyni i mówiły Hosanna synowi Dawidowemu, oburzyli się. I rzekli mu, czy słyszysz, co one mówią? A Jezus mówił do nich, tak jest. Czy nigdy nie czytaliście? Z ust niemowląt i ssących zgotowałeś sobie chwałę? I opuściwszy ich, wyszedł z miasta do Betanii i tam zanocował. A rano, wracając do miasta, łaknął i ujrzawszy przy drodze jedno drzewo figowe, zbliżył się do niego, ale nie znalazł na nim nic oprócz samych liści. I rzecze do niego, niechaj się już nigdy z ciebie owoc nie rodzi na wieki. I uschło zaraz figowe drzewo. I ujrzawszy to, uczniowie zdumiewali się i mówili, jakże prędko uschło figowe drzewo. A Jezus odpowiadając, rzekł im, zaprawdę powiadam wam, jeśli byście mieli wiarę i nie wątpili, i nie tylko to, co się stało z drzewem figowym, uczynicie, ale gdybyście i tej górze rzekli, wznieś się i rzuć do morza, stanie się tak. I wszystko, o cokolwiek byście prosili w modlitwie z wiarą, otrzymacie. Powiedzieliśmy sobie ostatnio, że Pan Jezus po tym wjeździe do Jerozolimy wszedł na plac świątynny, ale że była już późna godzina, powrócił z powrotem do Betanii i tam zanocował. A teraz wraca po raz kolejny. I wszedł Jezus do świątyni. Pan Jezus znów jest w tym miejscu. Już nie pierwszy raz, ponieważ to już jest któryś z kolei raz. Pierwszy raz pojawił się wtedy, kiedy wnosili wnieśli to dziecię Jezus do świątyni, aby wypełnić przepisy zakonu. Wtedy pamiętamy, że Symeon z natchnienia Ducha Świętego wziął Pana Jezusa na ręce w tej świątyni i powiedział: oczy moje widziały zbawienie, światłość, która oświeci pogan, chwała ludu izraelskiego jest na moich rękach, teraz już mogę umrzeć. To był ten pierwszy raz, jak Pan Jezus pojawił się w tej świątyni. Rodzice mieli taki zwyczaj, jest napisane, że co roku na Paschę chodzili do świątyni. Zapewne za każdym razem zabierali Pana Jezusa. Ale jest jedno też takie szczególne miejsce opisane, jak Pan Jezus miał 12 lat. Rodzice wtedy szukają Go przez 3 dni. Później znajdują Go zdziwieni, że znajdują Go w świątyni. Synu, cóżeś nam to uczynił? Oto ojciec Twój i ja, bolejąc, szukaliśmy Ciebie. A Pan Jezus wtedy odpowiedział tak: czemuście mnie szukali? Czyż nie wiecie, że w tym, co jest Ojca mego, ja być muszę? Matka zachowywała te słowa w sercu. Po tym wydarzeniu jest napisane. Bo to było coś niezwykłego, co powiedział Pan Jezus. O czym wspomniał już trochę ostatnio Richard. Pan Jezus, mówiąc o swoim ojcu, nazwał go ojcem swoim. Ja muszę być w tym, co jest ojca mego. Muszę w tym być. Żaden prorok starotestamentowy, mimo że mógł mieć niezwykle bliską relację z Panem Bogiem, nigdy nie odważył się powiedzieć do ojca: ojciec mój. Zawsze mówił: ojciec nasz. I matka zachowywała to, nie tylko to, inne wydarzenia w swoim sercu, bo to było coś niezwykłego. Pan Jezus wchodzi do tej świątyni, czytamy. Świątynia dla tego narodu to świętość nad świętościami. Nie było większej świętości. Właściwie mówiono, że historia świątyni to historia narodu izraelskiego i odwrotnie. Tak to się przeplatało. Cokolwiek działo się z tą świątynią, działo się również z tym narodem. Cała historia była wokoło tej świątyni. Kiedyś była nazywana przybytkiem, bo mieli to w postaci namiotu. I z tym też była cała historia związana. Mojżesz, Pan Bóg mu powiedział, jak ma zbudować. Dokładne instrukcje otrzymał Mojżesz. Więc była kojarzona też z tą górą Moria, ponieważ tam Abraham złożył pierwszą ofiarę. Pamiętamy, że Pan Bóg wstrzymał rękę Abrahama. To było na tej górze. I na tej górze powstała ta świątynia. Boża obecność. Takie mieli skojarzenia. To miejsce było wyjątkowe dla każdego Izraelity. Jak mówiono o świątyni, to w pobożnym Izraelicie serce poruszało się. Nie mógł pozostać obojętny na samo to słowo Moria, Góra Moria. Zresztą, gdy my czytamy tą historię, to też jesteśmy poruszani do głębi. Pan Bóg dał w serce Dawida taki zamysł, żeby zbudował świątynię. Ale nie mógł tego uczynić, ale jego syn zbudował tą świątynię. Mimo że zastanawiał się, jak czytamy w Księdze Królewskiej, czy jest możliwość wybudowania jakiegoś miejsca dla Pana Boga, bo niebiosa niebios nie mogą go ogarnąć, a cóż dopiero ten dom, który zbudowałem. To były przemyślenia Salomona. Niebiosa niebios nie są go w stanie ogarnąć. Dobra, zbudowałem dom, ale on jest większy niż ten dom. Nie wiem, czy przypominacie sobie te wydarzenia związane z przeniesieniem tej skrzyni przemierza, z tego namiotu do tej świątyni, którą budował Salomon przez 7 lat, to było też niezwykłe wydarzenie. Wtedy zabito czy ofiarowano 22 tysiące wołów i 120 tysięcy owiec. A gdy kapłani wnieśli tą skrzynię do tego nowego, najświętszego miejsca, obłok napełnił przybytek pański, tak iż kapłani nie mogli tam ustać z powodu tego obłoku, aby pełnić swoją służbę, gdyż chwała pańska napełniła świątynię pańską. Niezwykłe wydarzenie. Każdy Izraelita pamiętał o tych wydarzeniach. Dawid kochał to miejsce. Ja zacytuję teraz 3 takie miejsca. Co powiedział Dawid o tym miejscu, o tej świątyni? Panie, umiłowałem mieszkanie domu Twego i miejsce przebywania chwały Twojej. Psalm 26. O jedno prosiłem Pana i o to zabiegam, abym mógł mieszkać w domu Pana. Kolejne. A w świątyni Jego wszystko woła chwała. To Izraelici śpiewali, to były pieśni. I oni się z tym utożsamiali. Wszystko w świątyni woła chwała. Różne były koleje tej świątyni. Raz zburzona, sprofanowana, odbudowana przez Nehemiasza, przez Ezdrasza. Bolało ich to bardzo, gdy ją stracili. I napisał Dawid taki psalm, że nad rzekami Babilonu myśmy siedzieli i tęsknili za tym miejscem i myśmy swoje harfy, gitary zawiesili na wierzbach, bo nie szło śpiewać. Jak tu śpiewać? Wymagają od nas radości, żebyśmy śpiewali, a my nie potrafimy, bo świątynia leży w gruzach. I Pan wkracza w to miejsce, w to bardzo święte miejsce. Noc spędził w Betanii. Bardzo ciekawie powiedział Ezechiel. Ezechiel powiedział, że chwała Pana schroniła się w domu, a teraz powraca. Chwała Pańska wkroczyła do świątyni. Następnego dnia, i o tym dniu czytamy, wraca z powrotem. Na noc chwała Pańska schroniła się w Betanii. Dalej Ezechiel powiedział, że chwała zacieniona była przed oczami ludu. Wielu tego nie zauważyło. Chwała ciągle była, ale zacieniona dla oczu wielu, wielu. Teraz chciałbym powiedzieć o pewnej ironii. Cały czas myślę, że jesteśmy w temacie, ale chcę pokazać, jak wielkie to było wydarzenie. O pewnej ironii. Był pewien wielki mocarz, Herod, który miał wielką władzę. Herod był znany z tego, że był wielkim budowniczym. Wybudował wiele wspaniałych budynków. Nawet miasto zbudował i poświęcił to miasto swojemu cesarzowi. Cezarea się nazywa. I jemu przyświecało też coś, co chciał, by wybudować coś, co by naznaczyło go na całą przyszłość. Uczynić sobie wielkie imię. I upatrzył sobie właśnie tą świątynię. I wpadł na pomysł, że on musi tą świątynię rozbudować do niezwykłych wymiarów. Nadać tej świątyni niezwykły blask. Zaangażował wszystkie swoje środki. Zaangażował 10 tysięcy robotników. Przeszkolił 1000 kapłanów i lewitów. Bo tylko kapłani i lewici mogli pracować w miejscu świętym i najświętszym. Przygotował im święte ubiory, bo tylko w takich ubiorach mogli pracować w tym miejscu najświętszym. Sandały, ubrania i każdy kapłan, lewita, który wchodził przekraczał pewną granicę, musiał przebierać się i oni kierowali tymi pracownikami, tymi robotami. Był to pewien historyk, nazywał się Józef Lawiusz, który widział tę świątynię. Dane mu było jeszcze zobaczyć tę świątynię i napisał tak o Herodzie, że podjął się niezwykłego dzieła. Postanowił wznieść własnymi środkami wspanialszy przybytek Boży. Sądził, że będzie to dzieło, które przewyższy wspaniałością wszystko, co dotychczas zbudował i zapewni mu wiekopomną chwałę. To przyświecało Herodowi. Wielki budowniczy. Widziałem niektóre jego budowle. A z drugiej strony wielka bestia. Wymordował każdego, kto jak odkrył, że ktoś nosi w sobie jakiś taki zamiar, żeby być kimś troszkę większym, to od razu był usunięty. Nawet swoich synów nie oszczędził. Wymordował. Mówiono, że lepiej być świnią na dworze Heroda niż jego dworzaninem czy synem. Pamiętamy, że on zasłynął z tego, że dokonał rzezi w Betlejem. Bo usłyszał, że tam może pojawić się jakiś król. I dokonał wielkiej rzezi. Dzieci do 2 lat musiały zginąć. Gdzie tu ironia? A ironia to tu, że ten człowiek przysposobił świątynię jak nigdy dotąd na przyjście Pana Jezusa. On chciał zniszczyć Pana Jezusa. On dokonał rzezi, by usunąć taką możliwość, by kiedykolwiek pojawił się ktoś taki jak Mesjasz. A tą świątynię jak nigdy dotąd przysposobił, ozdobił, zaangażował wszystkie swoje środki, by mógł wejść na to jedno wydarzenie. Król królów, Pan panów. Pamiętamy, że Pan Jezus kiedyś powiedział: zburzcie tą świątynię, a ja w 3 dni ją odbuduję. A oni wtedy mu powiedzieli: 46 lat budujemy to miejsce. Owszem, były różnice pomiędzy świątynią, którą zbudował Salomon, a którą zbudował Herod. Tą, którą zbudował Herod. Tam już nie było tej szechinach, chwały Bożej. To miejsce najświętsze było już puste. Tam nic nie było. Była zasłona, a za zasłoną było miejsce puste. Ale w tym miejscu przechowywano zwoje. Na tym wzgórzu świątynnym. I dbano o to, by to Słowo Boże było nieskazitelne. Tam byli kopiści, którzy celebrowali każde słowo wtedy, kiedy przepisywali. Nawet mówiono, wpajano tym kopistom, że dokonują przy kopiowaniu dzieła nieba. I jeżeli by pomylili się o jeden wyraz, czy jedno słowo, albo jedną literkę nawet, to mogą być nazwani burzycielami świata. Słowo Boże w tym miejscu odgrywało wielkie znaczenie. Mało tego, nie można było wejść na świątynię, na teren świątyni z jakąś inną księgą. Tylko było miejsce na Słowo Boże. Ta świątynia w całości wskazywała na Pana Jezusa. Każdy przedmiot, każda czynność, wszystko było naznaczone niezwykłą symboliką i wskazywało na chwałę Boga, podkreślało Jego charakter, Jego atrybuty. I Pan wstępuje w to miejsce. Świątynia, jak mówi Dawid, krzyczała wręcz chwała, chwała Boga. Jan kiedyś powiedział o Panu Jezusie, że oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. To była jedna myśl. Ale drugą myślą, jaką wyraził Jan, to była taka, że już siekiera do korzenia drzewa jest przyłożona. I już w ręku jego jest bicz, wiejadło. że zbiera coś do spichlerza, a plewy w ogień nieugaszony zostaną wrzucone. Taki obraz Pana Jezusa jest mniej lubiany. My byśmy chcieli widzieć Pana Jezusa tylko jako baranka, łagodnego, z miłym słowem ciągle. A, że zgrzeszyłeś, to nic. Chopie, da się coś zrobić. Ale obraz Pana Jezusa z biczem, wiejadłem, który mówi, że wrzuci jakieś plewy w ogień nieugaszony, ten obraz jest mniej lubiany. Co tutaj robi? Co Pan Jezus zobaczył w tym miejscu, w tym świętym miejscu? Biznes, komercje, zbezczeszczenie. Zobaczył, że tutaj skarbiec czy pieniądze są ważniejsze niż miejsce najświętsze. Niby sobie to wytłumaczyli, bo oni chcieli pomagać. Ci wekslarze, ci, którzy sprzedawali. Przecież jeżeli ktoś przybywał z dalekich stron, miał do Jerozolimy, nie wiem, 500 kilometrów, musiałby taszczyć swoją ofiarę, jakiegoś baranka i tam go składać. No więc kapłani wpadli na piękny pomysł, dobry pomysł, że na miejscu można było sobie kupić tego baranka albo tego gołąbka i złożyć w ofierze. I oni dbali o to, żeby te zwierzątka były nieskazitelne, bez wady, ale pozakładali sobie przy okazji na tym terenie kantory, bo wpadli na pomysł, że na tym terenie możemy używać tylko czystych pieniędzy, takich koszernych pieniędzy, i trzeba te pieniądze z nieczystych wymienić na czyste, i kasowali przy okazji 8% za tą transakcję. I wiecie co? To zezwolenie na tym terenie musiał dać im Sanhedryn. Rada Najwyższa musiała dopuścić do takiego procederu. I nagle pojawia się Pan Jezus. Wyobraźmy sobie tą sytuację. Oni mają certyfikaty. Oni mają zezwolenia. Gdyby ktoś przyszedł do takiego handlarza czy sklepikarza, pokaż, czy możesz to robić. On by pokazał taki certyfikat, że tak, Sanhedryn, który jest tam na tych schodkach, przejdziesz tutaj, tam i są drzwi do tego Sanhedrynu, tam jest ta Rada Najwyższa, tam jest Kajfasz, tam są inni. Oni mają też taki glejt, że mogą tobie poświadczyć, że ja mogę takie rzeczy tutaj robić. Kto mógł zmienić taki przepis, podważyć? Ktoś? Kto jest większy niż ten Sanhedryn. I Pan Jezus, wypędzając tych, przewracając te stoły, pokazuje, że On jest kimś większym. Oj, to musiało boleć. Tego nie mogli zostawić obojętnie. Nie mogli przejść obok tego wydarzenia. Albo jest Mesjaszem. Wtedy może. Albo jest jakimś zbirem, którego trzeba zgładzić. A wiemy, że oni wcześniej już się spotkali i powzięli taką decyzję, że go muszą zgładzić. Był czas kiedyś, że Pan Jezus nie chciał jeszcze ich gorszyć. Pamiętamy też tą sytuację, jak przyszli do Piotra tacy poborcy podatkowi i mówią: słuchaj, twój mistrz nie płaci podatku świątynnego. Każdy, kto przekroczył 20 rok życia, musiał płacić podatek świątynny. Pan Jezus zapytał Piotra: Piotrze, jak to jest? Od kogo oni żądają? Od kogo zazwyczaj żąda się podatków? Od synów czy od obcych? Piotr mówi: od obcych. Piotr mógł odkryć, że Pan Jezus jest tym Panem chwały. Ale żeby ich nie gorszyć, powiedział Pan Jezus: idź, zarzuć wędkę, złowisz rybkę, tam będzie pieniążek i zapłać i za mnie, i za nich. Ale teraz już była sytuacja zupełnie inna. Pan Jezus powywracał te stoły. Musiały się pojawić pytania. Kim jest? Kto dał ci taką władzę? I to są pytania, które oni postawili. Jaki dajesz znak? Co uczynisz, żeby zaświadczyć, że możesz takie rzeczy czynić? Wtedy Pan Jezus im powiedział: zburzcie tą świątynię, a ja odbuduję ją po 3 dniach. O, 46 lat myśmy budowali. I wtedy to było w procesie, jakby oskarżali. Wykorzystywali to, chociaż zmienili. Bo Pan Jezus nie powiedział, że on ją zburzy, tylko powiedział, że wy zburzcie, a ja odbuduję. A oni wtedy na tym procesie powiedzieli, on powiedział, że zburzy tą świątynię. Tutaj mamy do czynienia z kimś większym niż świątynia. A tak Pan Jezus o sobie powiedział. Tutaj ktoś większy niż świątynia. Ta świątynia obarczona taką historią. Takie znaczenie. Świętość nad świętościami. A tutaj ktoś większy niż świątynia. Powywracał stoły. Usunął wekslarze. Pozamykał kantory. A byli tacy, którzy też mieli takie zezwolenie, o czym czytamy w Ewangelii Marka. Jeżeli ktoś chciałby, może sobie otworzyć 11 rozdział Ewangelii Marka. W 16 wierszu czytamy, że oni, niektórzy mieli takie zezwolenia, żeby skracać sobie drogę przez plac świątynny. Bo Jerozolima była podzielona poprzez ten plac i niektórzy mogli sobie przez ten plac tak przemykać. Przez jedne drzwi wchodzili, przez drugie wychodzili i już oszczędzali, nie wiem, kilometr. I nie pozwolił, żeby ktoś choćby naczynie przeniósł przez świątynię. Tak radykalny był Pan Jezus. On znał doskonałość swojego Ojca. On znał doskonałość i świętość swojego Ojca. On znał charakter swojego Ojca. Cała świątynia mówiła o Nim. Każdy szczegół w tej świątyni wskazywał na Mesjasza. Ta cała symbolika krzyczała: chwała Najwyższemu. A oni uczynili z tego miejsca jaskinię zbójców. Już nie pierwszy raz w historii tak zostało powiedziane o ludziach. Czytamy w księdze Izajasza. Izajasz powiedział, że słuchajcie, wy przychodzicie w pierwszym rozdziale, aby się zjawić przed moim obliczem. Ale któż tego żądał od was, abyście wydeptywali moje dziedzińce? Składacie mi jakieś ofiary daremne, kadzenie, nowie, sabaty mi obrzydły. Zwoływanie uroczystych zebrań nie mogę ścierpieć świąt i uroczystości. Waszych nowiów nienawidzi moja dusza. Stały się ciężarem. Ja potrzebuję zmienionego serca. Tam dalej mówi. Choćby wasze grzechy były jak szkarłat, wybieleją. Potrzebuję zmienionego serca, a nie ceremonii. Dalej Jeremiasz miał taką sytuację, że musiał stanąć w bramie i krzyczeć na ten naród, który upatrywał, o czym czytamy w 7 rozdziale, upatrywał w świątyni jakiejś ochrony. Oni traktowali tą świątynię jak talizman. Jeżeli mamy świątynię, to możemy sobie grzeszyć, ale w sabat przychodzimy do świątyni, coś tam wystukamy, wyklepiemy, złożymy jakiegoś gołąbka, ale to nie było wewnętrzne. I myśleli, że ta świątynia ich tak będzie chronić, to miejsce będzie się chronić, a Jeremiasz mówi tak: nie polegajcie na słowach zwodniczych, gdy mówią: świątynia pańska, świątynia pańska, świątynia pańska to jest. Lecz szczerze poprawcie swoje drogi. I dalej mówi: jak to kradniecie, mordujecie, cudzołożycie, krzywo przysięgacie, składacie ofiary Baalowi i chodzicie za cudzymi bogami, których nie znacie, a potem przychodzicie i stajecie przed moim obliczem w tym domu, który jest nazwany moim imieniem, i mówicie: jesteśmy ocaleni, aby dalej popełniać te wszystkie obrzydliwości? Czy jaskinią zbójców stał się w oczach waszych ten dom, który jest nazwany moim imieniem? Oto i ja to widzę, mówi Pan. Nie ma żadnej ochrony dla nieświętych. Żadna świętość nie ochroni nieświętego narodu. Przemienione serce, owszem, ale nie można traktować, nie wiem, zboru, kościoła za ochronę i za usprawiedliwienie swojego nieświętego życia. Pan później zaczął leczyć tych, którzy tam się pojawili. Chromych uzdrowił, ślepych uzdrowił. Oni nie mieli przystępu. Oni nie mogli mieć społeczności. I Pan umożliwił im taką społeczność. Tam pojawiły się dzieci, które zaczęły krzyczeć: Hosanna, Panie, ratuj! I czytamy, że było wielkie oburzenie. Czy nie słyszysz? A co Pan Jezus powiedział? Popatrzmy. Oni pytają, czy nie słyszysz, co oni wołają? Przecież zrób coś z tym. Nie można tak. A Pan Jezus powiedział, czy nigdy nie czytaliście? Patrzcie, przechowywali święte księgi. Zachowywali każdy szczegół. Każda literka była święta. Każdy kopista nie mógł się pomylić, bo gdyby się pomylił, byłby nazwany burzycielem świata. A Pan Jezus ich pyta w tym miejscu, czy wy nie czytaliście? Z ust niemowląt i sących zgotowałeś sobie chwałę. Wiecie, Pan Jezus nie chce tylko tutaj dokonać jakiegoś takiego oczyszczenia. No to by trzeba oczyścić, tu trochę poprawić, tu trochę zreformować, tam troszkę tą ceremonię udoskonalić. Ten obrzęd trzeba troszkę wydłużyć, tutaj coś skrócić. Jego słowa i jego czyny są bardzo radykalne. I on mówi tak, na czym polegał ten radykalizm. I o tym czytamy w 21 wierszu. Zaprawdę powiadam wam, jeśli byście mieli wiarę i nie wątpili, nie tylko to, co się stało z drzewem figowym, uczynicie, ale gdybyście tej górze. Dlatego tak długo mówiłem o tej górze. Ta góra, ta święta góra była kojarzona z taką wielką świętością. Ale oto tutaj, na tej górze, teraz jest Pan chwały. Ktoś większy niż ta świątynia. Ta świątynia spełniła swoją rolę. Ta świątynia może być wrzucona do morza. Bo oto ktoś większy. To jest tylko cień, a oto tutaj rzeczywistość. Kto mógłby powiedzieć, niech ta góra zostanie wrzucona w morze? Tylko ten, kto odkrył wiarą, że oto tutaj ktoś większy niż ta góra. Jego, słuchajcie, później zabrzmiało na tym placu świątynnym. Jego, słuchajcie. A oni myśleli, że zagrzmiało. Pan łaknął owocu, czytamy w 18 wierszu. Drzewo figowe. Dużo liści, ale nie było owocu. Świątynia stała się miejscem handlu, dorabiania. Liście zamiast owocu. Pan łaknął owocu sprawiedliwości, wierności, świętości, czystości. A tam zobaczył, owszem, zgiełk, hałas. Dużo się działo. Ale jego dom miał być domem modlitwy, domem społeczności, domem relacji z Najwyższym. A tego nie znalazł. Te drzewo figowe rozczarowało. To miejsce, w którym Pan Jezus był, rozczarowało. Wydawało się na pierwszy pozór, że jest życie, że mają imię, że żyją, ale jednak byli umarli. drzewo figowe rozczarowało. Teraz powoli będziemy kończyć. Dzisiaj. W liście do Hebrajczyków czytamy, lecz Chrystus jako Syn był ponad domem Jego, a domem Jego my jesteśmy. Pan Jezus, apostoł Paweł powiedział do Koryntian, czy nie wiecie, że świątynią Ducha Świętego jesteście? Teraz ta świątynia, Kościół i poszczególny członek, który jest świątynią Bożą, może wołać, tak jak powiedział psalmista, krzyczeć swoim życiem, swoim zachowaniem chwała. I może wskazywać, tak jak wskazywała ta świątynia, na Pana Jezusa. Pan Jezus ma autorytet. Jaki autorytet ma w Twojej świątyni? Jakie znaczenie Jego słowo ma w Twoim sercu? Czy może wymagać od Ciebie jakichś zmian? Wiecie, on ma tą samą gorliwość, jaką miał w stosunku do tej świątyni, którą odwiedził. I on ma to samo wiejadło, ten sam bicz. On jest ciągle barankiem, łagodnym. Ale on ma też bicz. Czy w Twojej świątyni czasami nie ma takiego pomieszania, tak jak było tam, między tym świętym i nieświętym? Poddam się oczyszczeniu. Gdzie ty upatrujesz swojego bezpieczeństwa? Może uważasz, że chodzisz tutaj raz w tygodniu, może dwa razy w tygodniu, więc w ostateczności mogę powiedzieć, Panie Jezu, no bywałem tam. Czy masz jakiś taki swój talizman? Gdzie jest to Twoje bezpieczeństwo? Uczniowie dziwili się, że to drzewo tak szybko uschło. Pan Jezus powiedział słowo i na to słowo to się wydarzyło. Pan Jezus im też powiedział, że właściwie każde Jego słowo się wypełni. Popatrzcie, Wy widzicie, że drzewo uschło, ale każde moje słowo, które powiedziałem, tak jak Wy widzicie to drzewo, że uschło na moje słowo, każde słowo się wypełni, bo ja mam taką moc. Stać za tym słowem. Kto niszczy świątynię Bożą, tego zniszczy Bóg. Albowiem świątynia Boża jest święta, a wy nią jesteście, powiedział Paweł. To jest świątynia, takie małe świątynki tutaj siedzą. Możemy sobie niszczyć gdzieś tam to życie wewnętrzne, jakimiś brudami. My możemy niszczyć tą świątynię. W jaki sposób? Przeróżny. Przeróżny. Możesz obgadywać. A zresztą wiesz, jak można niszczyć. To są radykalne słowa. W 1968 roku na placu świątynnym archeolodzy zaczęli grzebać tam ziemi. I znaleźli bardzo dużo takich, jak to powiedzieć, pojemniki z kościami, jak to się, krypty, takie krypty kamienne z kościami. Jedna była wyjątkowa, bo na jednej było napisane Szymon budowniczy świątyni i kości w środku. Jesteś albo budowniczym świątyni, albo burzycielem. Oby każdy z nas był takim budowniczym. Amen.